Drodzy bracia i siostry, jedną z religii przechowywanych do dnia dzisiejszego i czczonych jako pamiątka męki pańskiej jest tak zwana włócznia Longinusa, ale albo inaczej zwana włócznią przeznaczenia. Ściślej jest to grot włóczni z czasów rzymskich, znajdujący się obecnie w Watykanie. Trzeba przyznać, że nie została ona nigdy, ta relikwia nie została nigdy poddana tak gruntownym badaniom, jak chociażby zawód turyński przy gwoździe z krzyża. A więc nie możemy z całą pewnością potwierdzić jej autentyczności jako włóczni, którą rzymski żołnierz, któremu tradycja przypisuje imię Longinus, to włócznia Longinusa, przebił bok umarłego już Jezusa. Nie wiemy tego na pewno. Jeśli chodzi o samego Longinusa, to tradycja chrześcijańska podaje taki przekaz, który przetrwał, że ów Longinus, rzymski żołnierz, uwierzył potem w Jezusa. Jako jakiś sygnał tej przemiany mamy już opisany w Ewangelii według świętego Jana, kiedy on mówi, że ten, który umarł za prawdę, był Synem Bożym. Że uwierzył w Jezusa, potem nawrócił się i tradycja głosi, że nawet poniósł męczeństwo za wiarę. Fachowe oględziny tego grotu włóczni, ale podkreślmy, to są tylko takie oględziny zewnętrzne, wskazują, że jest to rzeczywiście broń z czasów rzymskich, z pierwszego wieku, czyli właśnie z czasów Chrystusa. I że takiej broni tego typu używali rzeczywiście rzymscy żołnierze właśnie tam w ojczyźnie Jezusa. Co wiemy z Ewangelii na temat przebicia boku Pana Jezusa? Tutaj takim świadkiem najważniejszym jest dla nas święty Jan Ewangelista, który, jak wiemy, do końca pozostał przy krzyżu, obserwując wszystko, co się tam działo. I święty Jan pisze tak: ponieważ był to dzień przygotowania Paschy, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi poprosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nich byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. Widzimy więc, że przebicie boku Jezusa nie było dodatkową torturą dla niego, ani znęcaniem się nad Jezusem. Ten rzymski żołnierz, który tego dokonał, prawdopodobnie kierował się poczuciem takiej żołnierskiej skrupulatności. Nie było sensu łamać goleni komuś, kto i tak już umarł, a to łamanie goleni miało skrócić śmierć, żeby uniemożliwić podtrzymywanie się na nogach, miało skrócić śmierć, ale tutaj umarł. Już nie było więc sensu łamać mu goleni. Należało więc tylko potwierdzić, jakby przypieczętować tę śmierć. Tę śmierć upewnić się. I zrobił to właśnie przebijając bok. Niemniej jednak takie z pozoru drobne i niewiele znaczące czynności, zdarzenia, jak właśnie ta opisana, zyskują dla nas głębszy sens, gdy umieścimy je w kontekście innych przekazów biblijnych, jeszcze ze Starego Testamentu. Wtedy okazuje się, że tutaj nie ma nic przypadkowego. I święty Jan Ewangelista, który tę relację zapisał, on sam zauważa te powiązania między poszczególnymi przekazami biblijnymi, gdy tłumaczy, że stało się to, aby się wypełniło Pismo. Kości jego nie będą łamane. I znowu na innym miejscu mówi Pismo, będą patrzeć na tego, którego przebili. To są słowa z Ewangelii według świętego Jana. O niełamaniu kości jest mowa w Księdze Wyjścia. Święty Jan do tego nawiązuje. Jest mowa, gdy następuje nam opis przygotowania baranka paschalnego i spożywania tego baranka. Że barankowi nie wolno łamać nóg. Natomiast zdanie będą patrzeć na tego, którego przebili, to jest z kolei fragment z proroctwa Zachariasza, w którym jest mowa o zniszczeniu Jerozolimy, o zabiciu zapowiadanego króla pokoju, ale też i o nawróceniu ludu w obliczu tej śmierci, która skłoni lud do takiej zbawiennej skruchy. I tam ten cytat jest zastrzeżony, czyli tak. Będą patrzeć na tego, którego przebili i boleć będą na nim, jak się boleje nad jedynakiem i płakać będą nad nim, jak się płacze nad wielkim. pierworodnym. W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalemie. I skoro już święty Jan Ewangelista w swojej relacji tak mocno podkreślił znaczenie tego faktu przebicia boku Jezusa i powiązał go z proroctwami mesjańskimi, to znaczy, że musiał ten fakt być naprawdę czymś bardzo ważnym, tak duchowo ważnym. I tak też właśnie duchowo interpretowali ten fakt ojcowie Kościoła, czyli pierwsi pasterze wspólnot chrześcijańskich, pierwsi biskupi, byśmy tak dzisiaj powiedzieli, oraz inni wielcy teologowie, pisarze chrześcijańscy tamtych czasów, pierwszych wieków chrześcijaństwa. I tutaj charakterystyczne jest to, że oni nie mówili nigdy o przebitym sercu Jezusa, tak jak my dzisiaj chcielibyśmy to rozumieć i nazywać, ale mówili o przebitym boku. I to jest różnica, która była dla nich istotna. Dlaczego właśnie tak mówili? Dlatego, że to słowo serce miało wówczas nieco inne znaczenie niż dzisiaj. Było pojęciem głównie filozoficznym, oznaczającym takie centrum osobowości człowieka, albo po prostu, byśmy powiedzieli dzisiaj, duszę człowieka. Gdy zatem mówiono o sercu, używano tego słowa serce, to miano na myśli coś niematerialnego, niefizycznego. A tutaj w przypadku przebicia boku Jezusa bardzo ważne było podkreślenie, że przebite zostało prawdziwe, fizyczne, ludzkie ciało, tak bardzo dosłownie, materialne. A ten nacisk na fizyczność przebicia boku Jezusa, czyli prawdziwego ludzkiego ciała, z jego narządami wewnętrznymi, był ważny, dlatego że istniały wówczas teologiczne takie teorie, poglądy mające podłoże gnostyckie, które mówiły o pozornym ciele Jezusa. Że Jezus naprawdę nie umarł, że to było złudzenie, jakieś fikcyjne ciało, pozorne. Święty Jan dlatego tak bardzo musiał dbać o to, żeby pokazać, że faktycznie Jezus, prawdziwy Jezus, w swoim ciele został zabity, nie mógł użyć słowa serce. Byśmy dzisiaj tak powiedzieli serce i byłoby to dobrze przez nas zrozumiane. Wtedy by to zrozumiano w inny sposób. Więc przebity bok Jezusa, przebite ciało Jezusa. Święty Jan po prostu chciał wyraźnie zaznaczyć, że nie może być mowy tutaj o jakichkolwiek pozorach, złudzeniach, że był prawdziwy Jezus, który jako człowiek miał prawdziwe ludzkie ciało, które to ciało zostało poddane prawdziwej męce i prawdziwie zabite. Z boku Jezusa wypłynęła natychmiast krew i woda. Taka jest relacja świętego Jana. On opisuje po prostu to, co widział. Krew i woda. Płyn czerwony i płyn biały, jasny. Lekarze dzisiaj tłumaczą na podstawie swojej wiedzy, doświadczenia, seks zwłok, chociażby przeprowadzanych, tłumaczą fachowym językiem to, co tutaj nastąpiło, jakie tam zjawiska zachodzą pod wpływem agonii. Istotna jest też agonia w pozycji pionowej ciała, że tam się krew jakby rozdziela na takie dwie części, dwa rodzaje, jakby krwi powstają, tak można powiedzieć, jaśniejszej, ciemniejszej. Ja nie jestem lekarzem, nie znam się na tym, nie podejmuję się tłumaczenia tego. Natomiast tym, co dla nas jest ważne tutaj, to potwierdzenie, faktycznie takie naukowe potwierdzenie, że w przypadkach takich jak śmierć na krzyżu, rzeczywiście przez ranę uczynioną w boku, może wypłynąć coś, co przypomina wyglądem krew i wodę. I jest to wtedy, gdy coś takiego nastąpi, jest to wtedy niepodważalny dowód na to, że mamy do czynienia z osobą zmarłą. Dlatego tutaj też widzimy, że z krzyża musiano zdjąć zmarłego Jezusa, a nie jakiegoś takiego na pół umarłego. I jeszcze podają naukowcy, że od jego śmierci musiało upłynąć przynajmniej kilkadziesiąt minut. Tyle mówi medycyna na ten temat. A więc mamy bok Jezusa, krew i wodę. I bardzo szybko odczytano znaczenie tych słów, tych rzeczy, tak można powiedzieć, znaczenie alegoryczne. Otóż bok Jezusa przywodzi na myśl bok Adama, z którego, jak wiemy, Bóg według tego biblijnego, literackiego obrazu, również przecież symbolicznego, wyjął żebro, żeby z niego uczynić niewiastę. I Adam potem, gdy zobaczył niewiastę, Ewę, rzekł: ona jest kością z moich kości i ciałem z mojego ciała. I później w dalszym opisie z Księgi Rodzaju wiemy, że ta niewiasta Ewa stała się powodem grzechu pierworodnego. I teraz mamy pewną analogię. Z boku Chrystusa wypłynęła krew i woda, które dały początek Kościołowi. Tam Ewa to Kościół. jesteśmy ciałem Chrystusa, rodzi się z Jezusowego cierpienia i z wody chrztu, a więc z boku Jezusa. Moglibyśmy tak powiedzieć, że Kościół jest kością z Jego kości i ciałem z Jego ciała. I Kościół, tak jak Ewa była powodem grzechu, tak Kościół jest źródłem i początkiem nowego życia. Mamy taką analogię odwróconą, przeciwieństwo. I to porównanie na zasadzie opozycji wzajemnej Jezusa i Kościoła było bardzo żywe w świadomości chrześcijan pierwszych wieków. Oni ten obraz mieli w głowie, to skojarzenie tych dwóch opisów. Mnóstwo razy w pismach chrześcijańskich i kazaniach z tamtego okresu pojawia się właśnie taka wizja Kościoła. Zrodzonego i rodzącego się nieustannie z wszelkiego Bogu Jezusa. I odwołania do tej wizji Kościoła znajdziemy również w naszych czasach, w XX wieku, w Konstytucji o liturgii Soboru Watykańskiego II. Tam jest też ten obraz obecny, chociażby w takim zdaniu, cytuję z tej Konstytucji: z Bogu umierającego na krzyżu Chrystusa zrodził się przedziwny sakrament całego Kościoła. Różne mamy dzisiaj przekłady Ewangelii Janowej. Na ogół czytamy w Piśmie Świętym, że żołnierz przebił Bóg Jezusa. Przebił. Natomiast w oryginale jest jednak tutaj inne słowo. Nie przebił, tylko otworzył. Otworzył Bóg Jezusa. I święty Augustyn skomentował to zdanie, zwłaszcza to słowo tak. Nie powiedział ewangelista przebił Bóg Jego, zranił lub co innego, lecz otworzył. Aby tam niejako drzwi życia zostały otworzone, skąd wypłynęły sakramenty Kościoła, bez których nie wstępuje się do życia, które jest prawdziwym życiem. To jest interpretacja świętego Augustyna. I skoro mowa o Kościele i łaskach, które dzięki Kościołowi otrzymujemy, to od razu oczywiście na myśl przychodzi chrzest, rzeczywistość chrztu, ten podstawowy sakrament, który jest znakiem włączenia człowieka do wspólnoty Kościoła, czyli też mówimy wszczepienia w mistyczne ciało Chrystusa, znak nowego życia, chrzest. I w Kościele pierwszych wieków bardzo starannie przygotowywano kandydatów do chrztu. Chrzest nie był wówczas traktowany jako taka zwykła formalność, która się każdemu należy. Był długi czas przygotowania. No dzisiaj niestety różnie z tym bywa. I przygotowywano m.in. poprzez głoszenie katechez przedchrzcielnych, w których wykładano najważniejsze prawdy naszej wiary. I zachowało się sporo takich katechez spisanych z tamtego czasu. I myślę, że warto tu przywołać fragment jednej z nich, nieco dłuższy fragment, katechezy przedchrzcielnej świętego Cyryla Jerozolimskiego z IV wieku. Przywołać ten fragment oczywiście w tłumaczeniu na język polski, byśmy mogli wczuć się w ten język, w to myślenie, w tę mentalność, która wtedy była tak bardzo żywa wśród chrześcijan. A więc pisze święty Cyryl Jerozolimski tak. Za czasów Mojżesza drzewo czyniło wodę słodką. Tutaj chodzi o laskę, którą Mojżesz wyprowadził wodę ze skały. Z boku Jezusa spłynęła na krzyż woda. Krew i woda były początkiem cudów Mojżesza. To samo było ostatnim cudem Jezusa. Mojżesz najpierw przemienił rzekę w krew. Jezus kazał na końcu wodzie i krwi wypłynąć ze swego boku z powodu dwóch głosów. Sędziego i wołającego ludu. Lub z powodu wiernych i niewiernych. Gdy bowiem Piłat powiedział, nie jestem winien i umył w wodzie swe ręce, lud zawołał, niech jego krew spłynie na nas. Jedno i drugie wypłynęło z boku. Woda dla sędziego, krew dla wołającego ludu. Można to jeszcze inaczej rozumieć. Dla Żydów była krew, dla chrześcijan woda. Na pierwszych jego prześladowców z krwi przyszło przekleństwo. Dla ciebie zaś, jako wierzącego, przyjdzie teraz z wody zbawienie. Nic bowiem nie stało się bez celu. Ojcowie nasi w swych objaśnieniach Pisma Świętego podają tu jeszcze inne uzasadnienie. Ponieważ zbawienny chrzest według Ewangelii działa w dwojaki sposób, w katechumenach przez wodę, w czasie prześladowania zaś w świętych męczennikach przez ich krew, wypłynęły z boku Zbawiciela krew i woda, aby tak w chrzcie, jak i w czasie męczeństwa, za Chrystusa zapewnić łaskę wyznania. Jest jeszcze inne wyjaśnienie rany w boku. Pierwszą, która spowodowała grzech, była z boku utworzona kobieta. Gdy jednak przyszedł Jezus, aby tak mężczyznom, jak i kobietom darować przebaczenie, mowy o jakimś specyficznym grzechu akurat kobiet, ale jest mowa o grzechu pierworodnym, którego początków zgodnie z opisem Biblii stoi kobieta Ewa. Natomiast gdy mowa jest o kobietach w liczbie mnogiej, to chodzi raczej o Ewę i o drugą kobietę, w cudzysłowie, kobietę w znaczeniu alegorycznym, czyli Kościół. Ta druga kobieta, ta, która zrodziła się z boku Jezusa. Kościół to jest matka, która rodzi swoje dzieci do życia nieśmiertelnego. I drodzy bracia i siostry, warto czasami zatrzymać się nad takimi obrazami, może dla nas dzisiaj troszeczkę dziwnymi, egzotycznymi, czasem trudnymi do zrozumienia, ale przez wiele wieków bardzo żywymi w świadomości Kościoła, takimi obrazami, przez które chrześcijanie starali się wyrazić jakoś swoją wiarę, swoją miłość do Jezusa. Jezusa, Mistrza, za którym poszli, w którego uwierzyli i dzięki któremu otrzymali zbawienie. A pamiętamy, że wiara to nie jest matematyka. Nie wszystko możemy, nie wszystkie treści naszej wiary możemy wyrazić w liczbach, definicjach, językiem ścisłym, naukowym. I wtedy z pomocą przychodzi metafora, alegoria, literackie, poetyckie środki wyrazu, a także sztuka. I właśnie z czymś takim mamy tutaj do czynienia. Wyobraźnia. Moglibyśmy powiedzieć wyobraźnia poety, wyobraźnia artysty. I dzisiaj, gdy my klękamy przed wizerunkiem chociażby Jezusa Miłosiernego, tego obrazu namalowanego z inspiracji siostry Faustyny, albo też gdy modlimy się słowami litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa, i tam mamy to wezwanie serce Jezusa uczniom przebite, to staje przed nami zawsze aktualna, wielka tajemnica wiary, zgodnie z którą w męce i śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, dzięki łasce Krzyżu Świętego i dzięki innym sakramentom Kościoła otrzymujemy prawdziwe życie i nadzieję Jego. Przebity uczniom Bóg Jezusa, krew, woda, które z tego Bogu wypłynęły, przypominają nam więc, jak wielki dramat się rozegrał na Kalwarii, jak wielka cena została zapłacona za nas, abyśmy żyli.